serdecznie, bracia i siostry. Podczas wtorkowej godziny biblijnej dawno już jej nie mieliśmy ze względu na czas przerw, czas świąteczny, ale wracamy dzisiaj do przerwanych tematów. Zanim jednak przypomnę, o czym mówiliśmy i będziemy postępować dalej, mam dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie polega na tym, iż świadomi tego, że panuje w naszym kraju podobno bezrobocie, poszukujemy administratora do naszej kaplicy. Brat Marian Proszyk, który przez jakiś czas był tym administratorem, pełnił ten urząd, tę służbę, on i jego małżonka koniecznie proszą, żeby z tego obowiązku już go zwolnić, ponieważ ma inne plany, inne zobowiązania, inną służbę i w związku z tym prosi, żeby mógł już być od niej wolny. Jeśli więc ktoś z was mógłby się bardziej z serca niż tak powiedzmy sobie zawodowo podjąć tej służby, oczywiście stoją za tym też pewne niewielkie apanaże, a więc pewne wynagrodzenie, to bardzo proszę, kontaktujcie się ze mną albo z bratem Marianem. I druga prośba, którą obiecałem jednemu z braci, ponieważ dzwonił wczoraj, obiecałem, że ją przed zborem przedstawię, bo dzwonił do mnie wczoraj z Irlandii. Nie wszyscy może go znacie, ale niektórzy na pewno tak. Brat Jan Wojnar junior, ponieważ senior już jest u Pana. Brat Wojnar Jan junior od dłuższego czasu mieszka w Irlandii, a ciągle jest właścicielem tej betoniarni, która się znajduje tuż obok dwupasmówki, jak się jedzie ze Skoczowa do Ustronia, tuż przed tym mostem, no wiecie, gdzie to jest, tutaj przy tej dwupasmówce. I ta betoniarnia jest jego własnością. Tam jest podobno też jakiś budynek, w którym można by było nawet urządzać, czy są nawet urządzone noclegowiska. To kiedyś, zdaje się, dzierżawił brat Jan Gieroń. To jest ten właśnie obiekt i ktoś to dzierżawi, do końca stycznia ta dzierżawa ma, umowa o dzierżawy ma wygaść, będzie potrzeba zawierania nowej umowy. No i pytanie brata Jana Wojnara jest takie oto, czy ktoś ze zboru nie chciałby się podjąć, dzierżawić ten obiekt, dzierżawić tę wytwórnię betonu, no i oczywiście z tego też tytułu mieć jakieś dochody. No ale przede wszystkim także chodzi o to, że wtedy te pomieszczenia, które tam są, mogłyby służyć zborowi. Gdyby więc zbór organizował dni opamiętania albo coś w tym rodzaju, a potrzeba było wtedy więcej noclegów, no to wtedy można korzystać z tych pomieszczeń tam w tej betoniarni. Jeśli więc ktoś nie ma pracy i pracy się nie boi i chciałby, powiedzmy sobie, przejąć w dzierżawę tę betoniarnię, no widocznie jakieś tam dochody z tego są, skoro brat Jan Gieroń, jak było, tak było, ale pamiętacie, no ja w tym czasie tu nie byłem, ale wiemy, że sobie coś tam nabył w Równi, coś tam też uruchomił w Równi, no że się potem losy jego potoczyły tak, jak się potoczyły, no to przecież to nie wina betoniarni. A więc wracam do myśli, krótko. Jeśli ktoś chciałby, miałby na sercu, chciałby się podjąć dzierżawienia i zarobkowania z tym związanego, to proszę się do mnie zgłosić, Ja tylko wtedy podam numer telefonu do brata Jana Wojnara, a resztę spraw co do dzierżawy tego, jak długo, za ile i tak dalej, to już wtedy między osobami zainteresowanymi. No w każdym razie taka możliwość istnieje. Tak, a teraz już uwolnienie od tych zewnętrznych narzutów, sopli, będziemy zastanawiać się nad Bożym Słowem. Rozważaliśmy, bracia i siostry, Boże Słowo na temat sposobów atakowania wierzącego człowieka przez szatana, przez wroga, przez nieprzyjaciela. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, o którym apostoł Paweł powiada, że zamysły szatana są nam dobrze znane. To nie są jakieś nowe pomysły. To są pomysły, które są realizowane, to są armaty, które są wytaczane przeciwko wierzącym ludziom od samego początku Biblii. Dlatego nie są to jakieś nam nieznane zamysły, jakieś nieznane nam ataki, ale są nam doskonale znane. Niemniej jednak wielu, w tym także wierzących ludzi, daje się podejść, dlatego że albo nie znają Bożego Słowa, albo nie zważają na Jego przestrogi, nie zważają na to, co mówi Boże Słowo. I pamiętacie, ostatnio zastanawialiśmy się nad właśnie tymi sposobami atakowania wierzącego człowieka przez nieprzyjaciela, przez szatana. I stwierdziliśmy, że jedną z najczęściej wykorzystywanych dróg do zaatakowania ludzkiej duszy, zmącenia pokoju, skalania naszych wewnętrznych szat są nasze oczy. A więc wróg bardzo często posługuje się ludzkimi oczami, aby kalać wnętrze wierzącego człowieka, aby powodować zanieczyszczenie jego duszy. Dlaczego tak? Dlatego, że wiecie o tym, iż że księciem tego świata jest szatan. Świat ten jest w dzierżawie, albo inaczej mówiąc, pod panowaniem szatana. I on wszystko tak ustawia, aby między innymi poprzez nasze oczy skoncentrować uwagę naszych oczu na różnych sytuacjach, na różnych sprawach, by nas poprzez nasze oczy zanieczyścić. I Jan powiada tak, że świat jest położony w złym, a wszystko, co jest na tym świecie, to jest pożądliwość ciała, to jest pożądliwość oczu i to jest pycha życia. A więc wróg tak konstruuje, różnymi sposobami różne rzeczy przygotowuje, aby ściągnąć uwagę i wierzących ludzi i zanieczyścić je. I pamiętacie, że zakończyliśmy nasze rozważanie na ten temat, mówiąc o wielu, wielu innych sprawach. Mówiąc o tym, że tak właśnie się stało w przypadku Ewy. Pokazał jej drzewo i przy tym skłamał. Czy Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść z drzew tego ogrodu? Skłamał. W ewidentny sposób skłamał. I Ewa, gdyby była na tyle odpowiedzialna, powiedziałaby: nie, kłamiesz. Ale ona spojrzała na to, co wróg jej przygotował, czy na co wróg zwrócił jej uwagę, i w tym momencie w niej nastąpiła pożądliwość. Potem mówiliśmy o Achanie, który również wiedział, był świadomy tego, że gdy zdobędą Jerycho, nie wolno mu niczego wziąć. Ale on, stanąwszy przed gdzieś jakimiś sztabami złota i stanąwszy przed kolorowymi sukniami, zamiast odwrócić się od nich i wykonać polecenie Jozuego, przy tym Boga, to stał i patrzył, aż to się przemieniło w pożądliwość, a pożądliwość w końcu go przemogła. Podobnie możemy powiedzieć o Dawidzie, tym wielkim królu, który zdobywał teren za terenem, ale oto jednego dnia wyszedł sobie gdzieś na taras i spojrzał na kąpiącą się kobietę. No przede wszystkim można by było mieć do niej uwagę, do Berszeby. Dlaczego o tej porze, kiedy się kąpać nie powinnaś, nago się kąpiesz gdzieś tam przed oknami króla? Nie powinna była tego robić, ale zrobiła. I w ten sposób skusiła spojrzenie Dawida na swoją osobę. No a następstwa to już wszyscy doskonale znacie. I takich miejsc w Biblii mamy wiele. Dlatego Biblia apeluje, radzę ci, abyś nabył maści wzrok naprawiającej. I zakończyliśmy nasze rozważanie apelem. Nie róbmy niczego, by ściągać wzrok na siebie, wzrok innych ludzi. Nie róbmy niczego, co przykuwałoby wzrok ludzi na naszej osobie. Kobiety tak się powinny ubierać, jak mówi Boże Słowo, skromnie, żeby nie ściągać wzroku mężczyzn na siebie i w ten sposób nie wzbudzać w nich czego? Pożądliwości. Czasem słyszę, jak w tym momencie niektórzy mówią, a to jest jego problem, że on nie potrafi zapanować nad pokusą. Odpowiadam, nie, to nie jest tylko jego problem. To jest także twój problem, ponieważ wzbudzasz tę pokusę, ponieważ sprawiasz, że w nim się odzywają dzikie żądze. Nie powinnaś tego robić, nie powinieneś tego robić. To dotyczy także mężczyzn. To dotyczy także mężczyzn, bo kobiety przecież też miewają pokusy. Tak, jeśli mężczyzna tak się ubiera, że każdy centymetr jego ciała powoduje pokuszenie u kobiet, które patrzą na niego, to także w ten sposób jest winien grzechu pokuszenia. I w związku z tym powiedzieliśmy, że nie tylko nie wolno patrzeć z pożądliwością, ale także nie wolno sprawiać takich sytuacji, których powstawałaby pokusa. Dlatego Biblia mówi, że ubiór nasz, między innymi ubiór nasz ma być ubiorem skromnym, takim, aby nie wzbudzał u innych osób pokuszenia. A więc oczy są jednym z tych kanałów, przez które wróg może zanieczyszczać i zanieczyszcza naszą duszę. Ja przygotowując ten wykład nie spodziewałem się, że brat, który będzie prowadził, zresztą nie miał nawet dzisiaj prowadzić tego nabożeństwa, bo dzisiejsze nabożeństwo miał prowadzić zupełnie ktoś inny, no ale tak się zamienili się rolami i nie spodziewałem się, że on sam jak gdyby podpowie temat, bo w rzeczy samej ten temat dzisiaj mamy poruszać, a mianowicie chodzi o sabat, tu jest powiedziane o sabacie, o świętym dniu, ale zwróćcie uwagę, zwróciliście uwagę, bo on też zwrócił na to uwagę, że Bóg oczekuje, iż podczas świętego dnia, więc czy to niedziela, czy to sabat w przypadku Izraelitów, nie będziemy prowadzić pustej mowy. Nie będziemy prowadzić pustej mowy. I dzisiaj w zasadzie i dzisiaj będę mówił na temat kolejnego kanału, kolejnej bramy, która wjedzie do naszej duszy, a którą wróg jakżeż chętnie i często atakuje, to jest nasz język. A więc po oczach, o których mówiliśmy, powtórkę tego przekazałem, kolejnym narządem naszego ciała, naszego życia, często atakowanym przez diabła jest język. Inaczej jest mowa, są ludzkie usta. Język, usta, język jest organem wyróżniającym człowieka od innych stworzeń. Żadne inne stworzenie oprócz człowieka nie potrafi mówić. Pies, choć czasem widzi się w jego oczach, że chciałby coś powiedzieć właścicielowi, ale tylko może mruczeć. To samo kot, to samo każde inne stworzenie. Człowiek jest wyróżniony pod tym względem, bo może się porozumiewać, bo może mówić. A zatem jedynie człowiek otrzymał od Stwórcy ten dar, cudowny dar, dar komunikowania się i wyrażania swoich myśli, uczuć i emocji. Jakżeż to jest wspaniałe, kiedy wnuczek woła dziadzia albo baba. Jakżeż to wspaniałe, kiedy dziecko potrafi wyrazić swoje uczucia, emocje językiem. No gdyby nie to, no to cóż, mógłby się tylko przytulić, ale kot też się może przytulić i nic więcej nie może. Natomiast człowiek ma to, tym się wyróżnia od innych, że jeszcze może wypowiedzieć to, co czuje. I w związku z tym wróg, wiedząc o tym, usiłuje atakować narząd mowy, język, bo wie, że z innym człowiekiem może się skomunikować tylko poprzez narząd mowy. No w jaki sposób nieprzyjaciel może przemówić do nas? W jaki sposób skomunikował się z Ewą? Poprzez mówienie. Ale wtedy zwierzęta taką możliwość podobno posiadały, jeśli nie wszystkie, to wąż. W jaki sposób wróg się może skomunikować z tobą albo ze mną? Poprzez ludzki język. W jaki sposób wróg chciał nie dopuścić Jezusa do pójścia na Golgotę? W jaki sposób? Poprzez użycie mowy czyjej? Piotra. Nie przyjdzie to na cię. A więc usiłował poprzez mowę powstrzymać Piotra przed pójściem na Golgotę. I tak się dzieje i dzisiaj, że bardzo często wróg, żeby zwieść wierzącego człowieka albo skomunikować się z wierzącym człowiekiem, używa mowy innego człowieka. Stąd się bardzo często biorą te pochlebne słówka, te kuszące słówka, te zachęcające do czynu niegodziwego słówka. A więc to łapanie poprzez mówienie, to zachęcanie poprzez mówienie. Wróg wie, że w ten sposób może dotrzeć do innego człowieka. Nic więc dziwnego, że wszelkimi sposobami, jakie tylko są możliwe, usiłuje on mieć wpływ albo opanować ludzki język. A więc robi wszystko, żeby mieć możliwość wpływania na to, co mówimy, albo też zupełnie opanować ludzki język. A zatem z jednej strony język jest niezwykłym darem danym wyróżnionej osobie, mianowicie człowiekowi, ale z drugiej strony język jest ogromnym problemem dla wielu ludzi. I myślę, że w tym momencie ważne jest, abyśmy zaglądnęli do Bożego Słowa. I ten klasyczny przykład, to klasyczne miejsce zapisane przez apostoła Jakuba w 3 rozdziale, będziemy czytać na początku. List Jakuba, 3 rozdział, który od 2 wiersza mówi o języku, Czytamy list Jakuba, 3 rozdział, od 2 wiersza. I czytamy tak. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Tak, wszyscy wielu uchybień. A dalej pisze Jakub tak. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. W stosunku do żadnego członka naszego ciała nie znajdujemy tego rodzaju uwag, jak w stosunku do naszego języka. Jakub uważa, że ktoś, kto potrafi panować nad językiem, jest człowiekiem doskonałym. Jest osiągnął doskonałość duchową. Osiągnął doskonałość duchową. Dalej Jakub powiada, że zapanować nad swoim językiem jest trudniej niż zapanować nawet nad nieujarzmionym dzikim koniem. Że łatwiej jest kierować potężnym okrętem za pomocą steru, niż zawładnąć, opanować język. I absolutnie musimy się zgodzić z Bożym Słowem. Taka jest prawda. Ludzki język, choć jest darem Boga, wyróżniającym nas ludzi od innych stworzeń, jest jednocześnie wielkim naszym problemem. I stan duchowości człowieka, wedle tego, co Jakub powiada, możemy poznawać po stanie opanowania języka. Możemy poznawać po kontroli nad językiem. Ktoś może mówić, że jest bardzo duchowy, ale jeśli nie potrafi kontrolować swojej mowy, swojego języka, to jest to zarozumiałość, jest to chełpienie się. To nie jest prawdą. Ale z drugiej strony, jak mówi Jakub, opanować język, zapanować się nad językiem, trzeba doprawdy mieć, być wyposażonym w łaskę Bożą. Trzeba tego chcieć, trzeba nad tym pracować. Trzeba zrobić pewien wysiłek, aby zapanować nad językiem. Przypatrzmy się jeszcze innym miejscom Bożego Słowa. Może jeszcze dwa miejsca ze Starego Testamentu. Przypowieści Salomona, rozdział 18, wiersz 20. Przypowieści Salomona, rozdział 18, wiersz 20 i 21. Ja tylko niektóre wiersze wziąłem, bo przecież na temat języka są co najmniej trzy strony w naszej korkondancji, więc nie byłoby sensu ich wszystkich powtarzać. 18 rozdział, 20-21 wiersz. 20-21 wiersz. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Patrzcie, jak ważne jest to, co mówimy. Bo to, co mówimy, albo nas buduje, nasyca nasze wnętrze, albo nas rujnuje. A więc to nie jest takie, powiedzmy, drugorzędne, co mówimy, ile mówimy, jak mówimy. I następny wiersz. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Jak ważny jest ten członek, jakim jest język. Albo życie, albo śmierć może być owocem jego działania. A więc jeśli nie potrafimy poskromić naszego języka, to śmierć jest w jego mocy. Jeśli potrafimy poskromić nasz język, to wówczas zyskujemy nie tylko przyjaciół poprzez nasz język, ale także ubogacamy nasze wnętrze. Proszę zwróćcie uwagę na kolejne miejsce. 21 rozdział tej samej księgi, 23 wiersz. 23 wiersz. 21 rozdział, 23 wiersz. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Tak więc nieopanowanie języka prowadzi do niebezpieczeństw naszej duszy. Do niebezpieczeństw naszej duszy. I w związku z tym, mam nadzieję, bracia i siostry, że w związku z tym wyraźne nam się staje, dlaczego Bóg, zanim kogokolwiek użył, zasady najpierw dotykał jego ust. Czy zauważyliście to w Biblii? Że kimkolwiek Bóg zamierzał się w mocarny sposób posłużyć, to najpierw porządkował sprawę jego ust. Przypatrzmy się więc może czterem przykładom. Choć jestem przekonany, że o nich doskonale znacie, bo swego czasu także w niedzielę niedawno usługiwałem. Popatrzcie na Izajasza proroka. Na Izajasza proroka, 6 rozdział. Doskonale wam to miejsce przecież jest znane. 6 rozdział Izajasza proroka. I zwróćcie uwagę na fragment od 4 wiersza. Od 4 wiersza. I zaczęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. I wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza, dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. I wtedy dopiero Izajasz usłyszał, kogo poślę, kto pójdzie. Nie przed, ale po. A więc zanim Bóg postanowił użyć Izajasza, najpierw rozprawił się z jego wargami. Najpierw dokonał oczyszczenia jego warg. Popatrzmy na proroka Jeremiasza. Prorok Jeremiasz, 1 rozdział, 9 wiersz. 1 rozdział, 9 wiersz. 8, 9 wiersz. 1 rozdział, 8, 9 wiersz. Nie bój się ich, mówi Bóg do proroka Jeremiasza, bo ja jestem z tobą, aby cię uratować, mówi Pan. A potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dziś władzę nad narodami, nad królestwami. I tak dalej, i tak dalej. I znowu, zanim Jeremiasz został upoważniony do wykonywania w imieniu Pana dzieła, zanim został posłany, najpierw w wierszu 9 czytamy, że Pan dotknął jego ust. Że dotknął ust proroka Jeremiasza. A w księdze proroka Ezechiela, może jeszcze ten i następny przykład, w księdze proroka Ezechiela w trzecim rozdziale od 1 do 4 wiersza również spotykamy coś charakterystycznego, symbolicznego, bo oto w 3 rozdziale od 1 do 4 wiersza czytamy tak. I rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój, a idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie, synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, synu człowieczy, idź i udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Podobna sytuacja. Zanim Bóg posłał Ezechiela do narodu izraelskiego, aby przekazał Izraelowi wolę Bożą, najpierw dotknął jego ust. włożył w jego usta swoje słowo, a to słowo spowodowało, że usta Ezechiela napełniły się słodyczą, że zostały przemienione. Być może do tej pory były szorstkie, być może do tej pory każde słowo to było jak miecz, być może do tej pory każda wypowiedź była jak młot, raniła, ociosywała, być może nie leczyła, ale kaleczyła, a teraz Bóg mówi nie, twoje usta zostaną zmienione. I napełnił słodyczą. I gdy Ezechiel otwierał swoje usta, no to z tych ust wylewało się to, co w nich było. Słodycz, lecząca, nie raniąca, a lecząca. A więc znowu znajdujemy ten sam przykład. Bóg dotyka ust Ezechiela. I wreszcie ostatni przykład z psalmu Dawida, ze 141 psalmu, z wiersz trzeci. Psalm Dawida, 141 rozdział, wiersz trzeci. Wiersz trzeci. To nie przypadek, że król Dawid takimi, a nie innymi słowami się modli. Widocznie widział taką potrzebę, w odróżnieniu od wielu wierzących ludzi, którzy takiej potrzeby nie widzą. Ale Dawid widział taką potrzebę i oto się modli. Panie, postaw straż przed ustami moimi i pilnuj drzwi warg moich. Nie wiem, co spowodowało, bo o tym nie mówi Biblia, co spowodowało, że nagle na ustach Dawida pojawiła się taka oto modlitwa. Panie, postaw straż na moich ustach i pilnuj drzwi moich warg. Widocznie zrozumiał, że nieodpowiednia mowa, że nieodpowiednie mówienie sprawia zanieczyszczenie jego wnętrza, że powoduje jakieś negatywne skutki. Dlatego prosi Pana, aby Pan postawił straż, postawił tamę przed jego ustami, by uniemożliwiała ona, że tak powiem, wdzieranie się do jego duszy tego, co ją kala, co ją zanieczyszcza. Gdy mówimy o języku i możliwościach wykorzystywania przez wroga naszego języka, to musimy sobie powiedzieć, że Biblia wymienia kilka możliwości, którymi wróg chce zdobyć nasz język, albo inaczej, które chce wróg urzeczywistnić poprzez nasz język. Ja tych możliwości, czy tych objawów oddziaływania wroga na ludzki język wynalazłem w Biblii aż 7. Może ich jest więcej, ale ja wynalazłem tylko 7. Jakież to są te oddziaływania? Co wróg chce, aby miało miejsce za pośrednictwem naszego języka? I wymieniam od takiego najdelikatniejszego oddziaływania, a skończę może na takim dość trudnym, świadczącym o tym, że język został w pewnym sensie opanowany. A więc zacznijmy od tych najdelikatniejszych wpływów wroga na ludzki język. Za chwilę będę mówił o nich szerzej, a teraz tylko wymienię. Chyba najdelikatniejszym sposobem, oddziaływanie wroga, takie najdelikatniejsze, objawia się poprzez wielomóstwo, albo inaczej poprzez tak zwane paplanie. Wielomóstwo, paplanie. Za chwilę o tym powiemy więcej. Drugi sposób, drugie oddziaływanie to zniechęcająca mowa. A więc ktoś, kto zniechęca innych do wiary poprzez to, co mówi. Trzecia możliwość to oskarżycielska mowa. A więc wróg się posługuje ludzkim językiem, aby oskarżać bliźnich, oskarżać braci, siostry. Czwarta możliwość to wulgarna mowa. to te typowe przekleństwa, które się dzieją wokół nas. Piąta to błazeńska mowa. To coś takiego, co powoduje, że ktoś, kto to mówi, na błazna bardziej wygląda niż na człowieka poważnego. Następnie to rzucanie przekleństw. Ciągle są ludzie, a zwłaszcza gdzieś tam, nie tylko po wsiach, ale ciągle są ludzie, którzy potrafią rzucać przekleństwo na innych, na sąsiadów. I to także jest dowodem, że ten język jest opanowany przez wroga. I wreszcie ostatnia, kłamliwa mowa. I takie przypadki w Biblii także znajdujemy, że wróg kłamca na tyle opanował ludzki język, że człowiek, który mówi, nie mówi prawdy, ale kłamie. No więc przyjrzyjmy się tym przypadkom poprzez pryzmat Bożego Słowa, a więc wielomóstwo, tak zwane paplanie. Zacznijmy od Bożego Słowa. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 19 wiersz. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 19 wiersz. I popatrzcie, co mówi mądry, przez Ducha Świętego natchniony Salomon. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 19 wiersz. Zaraz przejdziemy też i do Nowego Testamentu. 10 rozdział, 19 wiersz. W 19 wierszu powiada Salomon tak. Gdzie dużo słów, a więc gdzie dużo słów, gdzie paplanie, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Więc cechą roztropnego człowieka, mądrego człowieka jest to, że panuje nad potokiem słów, które chcą wypływać za pośrednictwem jego języka. Nie muszę wam tłumaczyć, bracia i siostry, że Bóg chce, abyśmy się modlili. Wielokrotnie Pan Jezus zachęcał nas do modlitwy. Wielokrotnie i Stary Testament, i Nowy Testament zachęcają nas do modlitwy. Prawda? Myśmy ten temat już swego czasu przerabiali. Mówiliśmy, że Boże Słowo kładzie ogromny nacisk na modlitwę. Ale jeśli chodzi o modlitwę, to jest jednak pewna także instrukcja, przestroga. A więc czego mamy unikać podczas modlitwy? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 wiersz. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 wiersz. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 7 wierszu tak oto. A modląc się, nie bądźcie wielomówni. Widocznie Boga razi wielomówność człowieka nawet w modlitwie. Nawet wtedy, kiedy się modli, jeśli, że użyję tego słowa papla, a jest wielomówny, nie potrafi poskromić swojego języka, ale jest wielomówny, to się Bogu nie podoba. Bo cechą rozsądnego człowieka jest to, że potrafi panować nad swoim językiem. A gdybyśmy popatrzyli i przypomnieli sobie wydarzenia z pól jerychońskich, księga proroka Jozuego, 6 rozdział, księga Jozuego, szósty rozdział, to zwróćmy uwagę na pewien zakaz Jozuego, który doskonale znamy przecież. Gdy Izrael przybył wreszcie po 40 latach pod Jerycho, gdy przekroczyli Jordan, gdy znaleźli się pod murami Jerycha, mieli, pamiętacie, sześć dni obchodzić wokół Jerycho, a siódmego dnia mieli obejść 7 razy. I nie obowiązywała wtedy w zasadzie żadna instrukcja, żaden nakaz, żaden szyk bojowy. Jozue nie wydał żadnego zalecenia, aby tak czwórkami, dwójkami, trójkami czy dziesiątkami maszerować. Nie. Wydał Jozue tylko jedno zalecenie. Jak brzmiało to zalecenie? Ludowi zaś Jozue, czytam wiersz 10, ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. I teraz wiersz 20. Gdy już wypełnili Boże polecenie, obeszli 6 razy każdego dnia, a 7 7 razy, wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy na polecenie Jozuego i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się na miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. Dziwne zjawisko. Obchodzili w milczeniu. Szli wokół Jerycha w milczeniu. Raz, szli drugi raz, 7 razy, a potem znowu obchodzili w milczeniu. A kiedy już szli ostatni raz, kiedy ostatni raz zataczali koło, wtedy na znak Jozuego lud wydał potężny głos. I pod wpływem tego potężnego głosu mury Jerycha padły. Już tu kiedyś z tego miejsca powiedziałem, iż przypuszczam, że nie jedna Sara i nie jeden Izak miał pogryziony język. Bo tak mu się chciało mówić. Bo tak mu się chciało mówić negatywnie także o tym, co Jozue robi. A zakaz brzmiał: nie wolno mówić. A dlaczego Jozue nakazał, aby nie mówić? Bo wyobrażacie sobie, co by było? Gdyby te 2 miliony Izraelitów szło i każdy mówił, to byłby jeden wielki szmer. Oni by nie zwracali uwagi, dokąd idą, tylko by mówili. Ja się zastanawiałem po świątecznej usłudze, dlaczego Maria i Józef zostawili Jezusa w Jerozolimie. Bo się pewnie tak zagadali z sąsiadami, że nawet nie zobaczyli, że Jezusa z nimi nie ma. Bo tak jest człowiek, że nie potrafi się skupić naraz na 2-3 rzeczach. A tu nagle spotkali sąsiadkę gdzieś tam z Kany Galilejskiej, a tu kogoś i wiesz co, a to. Cały dzień im zszedł, zanim się zorientowali, nie ma Jezusa. I przypuszczalnie Jozue o tym wiedział, że jeśli oni pójdą i pozwoli im na to, aby się rozgadali, to się tak rozgadają, że trudno będzie ich wyciszyć. No a skoro będzie ich trudno wyciszyć, uspokoić, to mogą nie zdobyć Jerycha. Dlatego Jozue zakazał jakiejkolwiek mowy. Nakazał wyciszanie się. Już tu też kiedyś mówiłem, że zwłaszcza kaznodzieje, ci, którzy mają usługiwać Bożym Słowem, powinni pilnować swoich ust. Nie mogą tak na lewo i na prawo szermować swoimi słowami, bo to rozprasza, bo to nie buduje, to rozprasza. Zwłaszcza idąc na nabożeństwo, gdy się wiemy, że będziemy się modlić, to też nie pozwalać językowi za bardzo na frywolność, a w ogóle nie pozwalać panować nad językiem. Po co? Po to, żeby się wewnętrznie skupiać, żeby się wewnętrznie przygotowywać, żeby wewnętrznie budować się. Słusznie ktoś powiedział, ja to powtórzę 10 raz chyba dzisiaj, ale trzeba to powtarzać. Trzeba to powtarzać. 10 raz, ale powtórzę to, bo są wśród nas tacy, którzy być może tego nie słyszeli. Czy świadomi jesteście, co by się stało, gdybyśmy do naszych czajników nalali pełno wody i hermetycznie je zamknęli i postawili na gaz albo na płytę i podgrzewali? Czy świadomi jesteście tego, co by się stało? Nastąpiłaby taka detonacja, wybuch, że rozerwałoby nie tylko czajnik, ale i w kuchni trochę szkody by narobiło. Ale ktoś powiedział, jak to dobrze, że ktoś wymyślił w czajniku dzióbek. Bo właśnie przez ten dzióbek para się może ulatniać, a z nią ulatnia się moc. I taka jest prawda. Wielomóstwo sprawia, że z każdym słowem także ta wewnętrzna moc się ulatnia. I stąd moja prośba do kaznodziejów, do usługujących słowem jest, nie bądźmy frywolni w mówieniu, zwłaszcza przed nabożeństwem, zwłaszcza w niedzielny poranek. Szukajmy raczej wewnętrznego wyciszenia, wewnętrznego skupienia, nastawiajmy swoje ucho na głos Pana, szukajmy raczej społeczności z Panem. Bo przecież mamy wejść do zgromadzenia po to, żeby wnieść zbudowanie. Gdy się schodzicie, każdy z was ma coś ku zbudowaniu. Dlaczego tak ludziom trudno się jest pomodlić w niedzielę czy w innym nabożeństwie? Dlatego, że przychodzą nieprzygotowani. Dlatego, że być może frywolność, w tym także języka, sprawiła, że potracili po drodze wszystko co było w ich wnętrzach. I przychodzą teraz, a z pustego i Salomon nie naleje. Więc byłoby dobrze, gdybyśmy panowali nad naszym językiem i nie pozwolili sobie na frywolność, nie pozwolili sobie na wielomóstwo. A więc po pierwsze takie delikatne oddziaływanie wroga na nasz język to mów, 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 mów jak najwięcej. Jeszcze raz powtórzę to, co kiedyś mówiłem. Zauważam, zresztą nie tylko ja, że jeśli się w młodości nie nauczymy panować nad językiem, to gdy będziemy starsi, gdy nasz umysł już nie będzie na tyle sprawny, będziemy sprawiać z powodu naszego języka problemy, problemy, problemy dookoła nas. Tym, którzy nas utrzymują, tym, z którymi mieszkamy, albo tym, od których jesteśmy zależni. Nie potrafimy już bowiem wtedy wykrzesać siebie na tyle sił wewnętrznych, żeby zapanować nad tym ogniem, nad tym małym członkiem, który potężny las potrafi zapalić. Łatwiej jest ujarzmić, powiada Jakub, dzikiego konia niż ludzki język. Ale trzeba dołożyć starań, trzeba nad tym pracować. Trzeba się modlić, trzeba prosić Pana. I dwa razy pomyśleć, zanim się powie. Nieodwrotnie, ale na dwa razy pomyśleć, czy to, co mam mówić, jest konieczne, czy to, co mam mówić, jest potrzebne. Bo jeśli nie, to jest rzucanie słowa na wiatr. A pamiętacie, że z każdego słowa próżnego, takiego, które nie miało sensu, żeby je wypowiadać, kiedyś zdamy rachunek. Słuchajcie, kochani, to jest Boże Słowo. To nie są moje pomysły. To nie jest moja myśl. Jeśli ktoś mi nie wierzy, czytajcie Boże Słowo pod tym właśnie kątem, a przekonacie się, że Bóg miał rację, kiedy powiedział do Izajasza, kiedy pokazał Izajaszowi główny problem jego życia. To jest jego język. A zatem wielomóstwo. Druga przywara ludzkiego języka to zniechęcająca mowa. Zniechęcająca mowa. Czwarta Księga Mojżeszowa, doskonale także znane miejsca. Czwarta Księga Mojżeszowa, ale Biblia jest tylko jedna i dzięki Bogu, że możemy z niej korzystać. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 13. Rozdział 13. A w rozdziale 13, mamy wyjątkową sytuację. Otóż spól moabskich, Mojżesz wysyła na polecenie Pana, jak wiecie, 12 wywiadowców. I rozdział 13 mówi, że to nie byli pierwsi lepsi, tacy, którzy nie mieli innego zajęcia w obozie, Albo tacy, którzy gdzieś tam zajmowali się tylko rozstawianiem namiotów albo zbieraniem śmieci w namiocie. Nie, nie. To byli niebyle jacy ludzie. Wiersz drugi powiada, że to byli wodzowie, którzy są wśród was, wśród nich wodzami. Końcówka drugiego wiersza. A więc to byli wodzowie, ludzie nieprzeciętni. A wiersz trzeci idzie dalej i mówi, że ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Także końcówka trzeciego wiersza. A więc to były osoby wysoko postawione w hierarchii ważności w Izraelu. Nie jacyś przeciętni ludzie, przeciętni zjadacze chleba, albo jak Paweł mówi, zwykły wierzący. Nie, nie, to nie byli tacy ludzie. To byli ludzie wysoko postawieni, odpowiedzialni. I oni poszli, aby przeszpiegować ziemię. I o tym opisuje rozdział 13. I poszli i zachwycali się tą ziemią. Gdzieś tam także zerwali kiście, winogron w dolinie Eszkol i przyszli z tymi dobrami ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej i przyszli, by zdać relację Mojżeszowi. I każdy z nich składał relacje. Pamiętacie to wydarzenie? I większość z nich, bo aż 10, mówiło, piękna jest to ziemia. Piękna jest to ziemia. Tak, przepiękna ziemia. Popatrz, jakie owoce przynieśliśmy z tej ziemi. Ale zaraz dodawało, ale my jej nie zdobędziemy. A gdy Mojżesz pytał, dlaczego? No, bo tam mieszkają Amalekici, no, bo tam mieszkają Chetejczycy, no, bo tam mieszkają olbrzymie narody i miasta ich są obwarowane i miasta ich są nie do zdobycia. Dziesięciu z nich tak mówiło. I muszę powiedzieć tak. Mieli prawo mieć swoje zdanie. Mieli czy nie mieli? Mieli prawo mieć swoje zdanie. I myślę, że Mojżesz by się na nich nie pogniewał, gdyby przekazali to, co myśleli, to, co widzieli, co się im wydawało. A im się wydawało, że w oczach tamtych ludzi oni są jak szarańcza. Mieli prawo tak patrzeć. Ale ich problem sprowadzał się do tego, że w wierszu 32 jest o tym mowa, że oprócz przekazania tej informacji Mojżeszowi, który ich posłał i który oczekiwał od nich raportu, oni także poszli między ludzi, powiedziałbym dzisiaj między zborowników. Wprosili się na kawę do tego domu, na kawę do tamtego domu, na kawę do tamtego domu i poszli z jakimi wieściami? Proszę? Ze złymi wieściami. Poszli i rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi. A przecież o tej ziemi Bóg im powiedział, ona wasza będzie. Ja ją wam daję, ona wasza będzie. Gdyby sobie to słowo przypomnieli, to nie mieliby prawa tego mówić. Ale oni i o tym słowie zapomnieli, i o wszystkim zapomnieli, a rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi. Nie wolno rozpuszczać złych wieści. Nie wolno rozpuszczać ani w zborze, ani nigdzie indziej złych wieści. Bierze na siebie ogromną odpowiedzialność ten, kto nie potrafi zatrzymać tego na swoim języku. Ale musi to wypowiedzieć. Ale musi to wylać z siebie. Musi to wypowiedzieć. Bo zwróćcie uwagę, do czego doprowadzili w konsekwencji. W 14 rozdziale jest powiedziane w wierszu pierwszym, że wzburzył się cały Izrael, cały zbór, podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Doprowadzili swoją nieodpowiedzialną postawą do upadku ducha w sercach zboru. Zamiast zbudować, a przecież bezustannie Biblia akcentuje budowanie, zachęcanie, oni tymczasem doprowadzili do totalnego upadku ducha, wiary, nadziei w całym Izraelu. A wiersz drugi powiada, że wtedy szemrał cały Izrael. Synowie izraelscy szemrali przeciwko Aaronowi, przeciwko Mojżeszowi, a w końcu chcieli znowu wrócić do Egiptu. A Bóg, słysząc to, w wierszu 11 powiada, jak długo oni mnie będą znieważać. Jak długo oni mnie będą znieważać. Bo przecież ja im powiedziałem, że im tę ziemię dam, a oni znieważają mi, nie wierząc mi, zarzucają mi kłamstwo. Ja im powiedziałem, że dam, a oni zupełnie o czymś innym mówią. I Bóg chciał w zasadzie ich zniszczyć za tę ich postawę. Popatrzcie, jak nieodpowiedzialne jest rozpuszczanie złych wieści. Na szczęście znalazł się tam Mojżesz, który zaczął się wstawiać i w ten sposób Bóg odwrócił swój gniew od Izraela. Ale gdyby nie Mojżesz, to nie wiadomo, czym by się to zakończyło. Jakżeż nieodpowiedzialne jest dopuszczanie, pozwalanie naszemu językowi, aby rozpuszczał złe wieści. Oczywiście nie wszyscy tak postąpili, bo nie można nie wspomnieć o dwóch, którzy zupełnie inną postawę zajęli. Tymi dwoma to byli Kaleb i Jozue. Kaleb i Jozue. I w wierszu 13 rozdziału czytamy, że Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. No więc tak to bywa najczęściej, że jednak posłuchali większości, a nie mniejszości. Więc jeszcze raz powtarzam, mieli prawo mieć swoje zdanie, ale nie mieli prawa iść i tę truciznę rozsiewać między ludźmi. Nie mieli tego prawa i nie wolno czegoś takiego robić. Dlatego w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że mamy zważać na korzeń gorzkości, aby nie wyrósł i aby się przezeń nie pokalało wielu. Nie bądźmy tymi korzeniami zgorzknienia, przez który kalać się może wielu. Biedni ludzie, gdyby nie Mojżesz, to wszyscy by wyginęli. A kto za to wziąłby odpowiedzialność? Kto? Musieliby wziąć odpowiedzialność tych 10 osób, musiałoby wziąć odpowiedzialność. Dlatego ja nie wierzę w to, ale na wszelki wypadek jednak mówię. Jeśli nawet wiecie o czymś, co jest niebudujące, nie stawajcie z boku po nabożeństwie i nie wlewajcie tego komuś. Bo kto weźmie odpowiedzialność za tego człowieka, jeśli się zgorszy, odejdzie, jeśli zerwie z chrześcijaństwem? Kto weźmie za niego odpowiedzialność? Nie ja. Weźmiesz ty za to odpowiedzialność. Że oto przyczyniłeś się do zagubienia jednej owieczki, jednej duszy. Dlatego jeśli nie mamy coś pozytywnego do przekazania, to negatywnych informacji ludziom nie przekazujmy, bo ich możemy zgorszyć. Możemy zgasić w nich nadzieję, zgasić w nich wiarę, a to spowodować może, że ci ludzie odejdą od Pana. A zatem kolejnym jest zniechęcenie, zniechęcająca mowa. Ostatnie usiłowanie wroga, aby posługiwać się językiem w formie oskarżycielskiej mowy. I o oskarżycielskiej mowie jest w tej samej księdze, w 4 księdze Mojżeszowej, ale w 12 rozdziale. Jest tu mowa o osobach bardzo bliskich sobie. Moglibyśmy powiedzieć, jest tu mowa o braciach i o siostrze. Dlaczego Biblia akurat mówi o oskarżaniu Mojżesza przez Miriam i Arona? Jest w tym jakiś sens, jest w tym jakiś cel. Bo pamiętacie, Dawid powiada w jednym z swoich psalmów. Powiada w jednym z swoich psalmów, ja akurat tego miejsca nie przygotowałem. Jeśli to szybciutko znajdę, to wam powiem, gdzie to jest napisane, ale prawdopodobnie będzie to trudne, bo psalm, Dawid powiada tak, jakżeż bolesne jest dla mnie to, że ty, mój przyjaciel, mój powiernik, z którym chodziłem do domu pańskiego i z którym dzieliłem słodycz społeczności z Bogiem, jakżeż bolesne jest to, że ty dzisiaj mnie oskarżasz. Bo bracia i siostry, taka jest prawda. Jeśli człowiek świecki by ciebie czy mnie oskarżał o to czy o owo, to poczytuje sobie to za chlubę, że wróg się sroży i rzuca obelżywe słowa na mnie. Ale jeśli mój brat, oznalazłem to miejsce, psalm 55, ale jeśli robi to mój brat, moja Miriam, mój Aaron, to, kochani, to jest wtedy bardzo bolesne. W psalmie 55 czytamy, bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść? Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne, słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. A więc oskarżenie jest najbardziej bolesne, jeśli wypływa przez usta kogoś najbliższego. Już nie mówię o związkach rodzinnych, małżeńskich, ale przenoszę je na płaszczyznę zborową. Jeśli robi to brat, jeśli robi to siostra, jeśli robi to ktoś najbliższy, jeśli oskarża. A Miriam właśnie zaczęła oskarżać Mojżesza. Zaczęła go oskarżać za to, że ożenił się z Kuszytką. Kuszytka to mieszkanka Etiopii, prawdopodobnie. A więc rzeczywiście ożenił się Mojżesz z osobą, z którą de facto nie powinien się było żenić, bo jeśli się powinien był ożenić z kimś, to z osobą z ludu, spośród ludu Bożego. A ta osoba najprawdopodobniej wraz z innymi obcymi ludźmi wyszła razem z Izraelem i oto ożenił się z nią Mojżesz. Ale fakt ten nie powinien był chyba dać Miriam i Aaronowi powodu do oskarżenia. Do rozmowy tak, ale nie do oskarżenia. Nie do oskarżania. Do rozmowy tak. Byli przecież jego braci. Był jego bratem Aaron i Miriam była jego siostrą. To ona go przecież uratowała. To ona przecież przewodziła korowodowi niewiast. Nie powinna była publicznie karcić. Nie powinna była publicznie oskarżać Mojżesza. I to się Bogu nie podobało. I pamiętacie, co się dalej wydarzyło. Bóg wezwał ich wszystkich trzech, wezwał całą trójkę do namiotu i wtedy Miriam pokryła się trądem. Oczywiście Mojżesz mógł wtedy zlekceważyć ją jako siostrę, zwinąć obóz i pójść. A ona by pozostała tam gdzieś na pustyni. Ale Biblia powiada, że Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. I choć zrobiła mu krzywdę, Mojżesz jednak sam i cały Izrael czekał, aż Miriam wyzdrowieje. A gdy wyzdrowiała, poszła z nimi. Wzięli ją z sobą. I to mi też mówi, nawet jeśli ktoś cię oskarża, jeśli ktoś rzuca obelgi pod twoim, moim adresem, to najlepiej jest powierzyć sprawę Panu. Najlepiej jest powierzać sprawiedliwemu sędziemu. Ale też, jeśli się ten człowiek opamięta, nie odwracać się od niego, okazać mu może zdwojoną nawet miłość. Po co? Po to, żeby go pozyskać, żeby mógł iść dalej z nami. No więc język jest błogosławionym członkiem naszego ciała, ale z drugiej strony, jeśli nie mamy nad nim kontroli, to kontrolę może przejąć nad nim ktoś inny, a wtedy mogą się dziać rzeczy trudne. Mogą się dziać rzeczy, które zasmucają Pana. Nie skończyliśmy tego tematu, na przyszły wtorek będziemy go kończyć, zakończymy go. No ale dzisiaj by należało znowu tę pieśń zaśpiewać. Bądź ostrożny, moje oko, co widzisz. A dalej jak jest, jeśli chodzi o język? Bądź ostrożny, mój języku, co mówisz. Tak jest, bądź ostrożny, mój języku, co mówisz. Będziemy się modlić. Proszę bardzo, bracie.